Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Wędrowanie.
Pierwsi zwiastuni wiosny, czyli żurawie, skowronki i czajki właśnie. Otóż to one się odzywają, plus jeszcze taki koloryt gdzieś tam w tle bąka nawet słychać, bo wiadomo, że to tereny podmokłe, więc taki właśnie typ siedliskowy również i tych ptaków, bo to typowy gatunek wilgotnych łąk i krajobrazu rolniczego, który pojawia się u nas na przełomie lutego i marca jako jeden z pierwszych zwiastunów końca zimy, a początku wiosny na swych terenach lęgowych tokujące samce wykonują widowiskowe, powietrzne akrobacje, wzbijają się i opadają, zataczając pętle w powietrzu. I podobnie, tak jak żurawie nam pięknie również tańczą, tak też i tutaj taki taniec akrobatyczny możemy zaobserwować, jeśli chodzi o czajkę. Drodzy Państwo, przyszłość tego pięknego ptaka nie tylko w Polsce, bo i w skali globalnej stoi jednak pod znakiem zapytania, jak alarmują ornitolodzy. W Polsce czajka objęta jest ścisłą ochroną gatunkową i wymaga ochrony czynnej. Czerwona lista ptaków Polski uznaje ten gatunek za zagrożony, więc trzeba o nią dbać i cieszyć się, chociażby z tego, co ostatnio mówiła nam w pierwszej godzinie naszego spotkania nasza słuchaczka pani Renata, że już są, że się pojawiły, że można je zaobserwować, a przecież nie było to takie oczywiste w ostatnich latach. Drodzy Państwo, stare polskie porzekadło mówi: na świętego kogo? Panie Andrzeju, znów do nas przybierza owa czajka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam czarodziejkę leśną, witam współsłuchaczy, miłośników tego z lasu, no i pana za konsolą dzięki, któremu słyszymy. Otóż, panie doktor, jest taki Kazimierz, taki ze samych swoich troszkę znany.
Tak, jak najbardziej.
To o niego to tutaj chodzi. No ja tutaj mam przed sobą całą gamę tych przysłów. Na przykład zastosuję, jeżeli na świętego Kazimierza pogoda, to na ziemniaki woda. Na świętego Kazimierza pełno już młodego zwierza. Na świętego Kazimierza wyjdzie skowronek spod pierza. Już go słyszę. Święty Kazimierz grog dnie. W dzień świętego Kazimierza zima do morza zmierza. No,
o, właśnie na to czekałam, zwłaszcza na to przysłowie, jak najbardziej tak, bo ono jest tak równolegle w tym pojęciu, jeśli chodzi również o to, że na świętego Kazimierza czajka znów do nas przybierze. No i te kaziuki słynne, litewskie, dopiero przed nami, tak, prawda? I nasze świętowanie z naszymi kazikami i kazimierzami też przed nami, bo to dopiero kiedy, wie pan, jaka to data? 4 marca, więc już zupełnie niedaleko, prawda? Dzisiaj już 2 marca mamy, więc w poniedziałek możemy świętować. Chociaż podejrzewam, że wielu panów Kazimierzów właśnie w ten weekend z pewnością gości imieninowych przyjmuje, prawda? Więc wszystkiego najlepszego, drodzy panowie.
No tak, lubi świętować pół roku przed i pół roku po.
Tak. Wylewna. Jak najbardziej tak. I dla pani Kazimiery też życzenia, bo tutaj pani Anna o życzenia dla swojej mamy się dopomina. Jak najbardziej też składamy wszystkiego najlepszego, drodzy państwo. A jakie są pana obserwacje? Też widział pan te czajki?
Panie doktor, podzielimy się z Lenią jak zwykle. To znaczy tak, mówi, że były 3. Ja nie widziałem żadnej. Ale jakoś tak w rodzinie, jedna moja, a 2 Reni. Także mogę powiedzieć, że też były 3.
Tak jest, trzeba się podzielić sprawiedliwie, prawda, panie Andrzeju?
No tak. Musi być tyle po mojej stronie, jak to powiadał Kargul. Obserwacja moja z kolei. Włóczyłem się tak troszeczkę tam w okolicach właśnie Nowy Staw, prawda, Stary Tartak, tam po tych lesiskach. Co mnie uderza? Babcia moja mówiła, no, góralica dobrze to godowa, że jak się krety wyświeżą, no to będzie lato. lata to może nie będzie, ale jednak kopce poodkrywane, a jest ich cała masa. No nie wiem, czy to jest aż takie radosne dla sadowników, ogrodników i innych użytkowników ziemi, jako że wiadomo, no nie zawsze dobrze zamiast rzodkiewki widzieć, powiedzmy, nosek kreta, ale tak to już na tym świecie jest. I musimy się z tym pogodzić. Nie do
chociaż, tego. Panie Andrzeju, pamiętam, jak tydzień czy dwa tygodnie temu też rozmawialiśmy z leśnikami na temat tych kretowisk, bo one zwracają uwagę, prawda? Zwłaszcza, że to taka świeżutka, ta czarna ziemia została wyniesiona przez krety ku górze. I ostatnio mówią panowie leśnicy, że tak naprawdę to te kretowiska są niejako czynne przez większą część roku. Więc z powodu tego, że ziemia tam wcale nie zamarza, prawda, w tych niższych partiach, więc te kretowiska tak. Możemy naprawdę dość długo obserwować, ale z pewnością kiedyś jak najbardziej to był taki wyznacznik już konkretniejszej wiosny, skoro już...
Tak. Oddech po prostu. Pamiętam, że jeśli wolno, to ja korzystając no, z audycji pani, pozwolę sobie pozdrowić serdecznie młodziutką dziewczynę, 94-letnią Helenkę, czyli mamę Reni, a moją teściuszkową, najukochańszą ze wszystkich. Wprawdzie nie Kazimierz, ale myślę, że ona bardzo...
Najpiękniejsze kocha. Życzenia zdrowia, sił, szczęścia, radości, uśmiechu, zwłaszcza radości z tej otaczającej przyrody, bo to daje nam siłę do kolejnego dnia życia. Takie życzenia również my składamy tutaj redakcyjnie. Piękny, wyjątkowo piękny jubileusz. Wszystkiego dobrego dla Państwa, całej rodziny.
Dziękujemy pięknie w imieniu całej tejże rodziny. Jeszcze pamiętam jedno. Razem z nami cieszą się dzięcioły. Proszę mi wierzyć, jestem uwrażliwiony na ich stukot, ale te ostukiwania, które mnie spotkały w czasie tego wędrowania mojego leśnego, to naprawdę wyjątkowe. Z każdej strony. Kiedyś się brało patyk, stukało w drzewo, żeby przywieźć dzięcioła, no pozorując zagrożenie jego terytorium. A teraz nie trzeba, bo dzięcioły tak stukają, że biorę patyk, że jakby się rzuciły na mnie, to na wszelki wypadek. Także to niesamowicie las żyje jeszcze raz, oby jak najdłużej.
Oby jak najdłużej. Wszystkiego dobrego, panie Andrzeju, dziękuję pięknie. A ja teraz, drodzy państwo, uśmiecham się do zdjęć i podziwiam niesamowite fotograficzne obrazy, jakie przesłała do nas pani Jolanta. To już pani Jolanta, którą możemy określić artystką, fotograficzką przyrody, ponieważ niesamowicie rozwinęła się w tych zdjęciach. Zresztą muszę państwu powiedzieć, że jej wystawy chociażby w Centrum Spotkania Kultur można podziwiać. To i ja dołożę, pisze pani Jolanta, co widziałam w ubiegłym tygodniu. Stada czajek, skowronki, żurawie w tańcu, czaple białe i to wszystko widać na zdjęciach. Naprawdę ta galeria obrazów jest niesamowicie zachwycająca, aż chciałoby się tam wejść do środka tych zdjęć i podziwiać to razem z panią Jolantą, ale no niestety mamy taką świadomość, że im byłoby nas więcej, tym tych zdjęć byłoby mniej, no bo tutaj widać już także to, że pani Jola umie czatować fotograficznie na takie, a nie na inne ujęcia, nie płosząc oczywiście tych swoich obiektów do fotografii. Stado czajek niesamowicie nam się tutaj prezentuje. To nas cieszy, że państwo również to obserwują, zwłaszcza, że ta nasza czajka wcale nie jest tak długo u nas. Relatywnie krótki czas przebywa w Polsce, bo już w maju, czerwcu ruszają w podróż w kierunku Europy Zachodniej, więc w takim razie podczas tej migracji tutaj możemy ją zaobserwować. A my obserwując nie tylko ptactwo, obserwujemy także to, co mamy pod nogami, a pod nogami już pokazuje nam się kolejne odnowienie lasu.
Pomiędzy naszymi tutaj nogami, tu w miejscu, gdzie było odkryta gleba mineralna, mamy tutaj piękne odnowienie sosny pospolitej, bo po sąsiedzku mamy tutaj drzewostan sosnowy i po sąsiedzku mamy również uprawę sosnową, zarówno z odnowienia sztucznego, jak i tam dalej z odnowienia naturalnego. Więc w związku z tym, tam gdzie sosna ma tylko warunki do tego, żeby nasionko spadło na mineralną glebę, tam bardzo łatwo i bardzo szybko mamy odnowienie naturalne sosny.
A dzięki chociażby temu, że troszeczkę więcej wody w tych naszych lasach i to nie tylko w tym roku, ten rok jest szczególny, bo widzimy to po prostu nawet przejeżdżając gdzieś tam przez drogi naszego całego województwa. Ogrom pól jeszcze stoi w wodzie, ogrom łąk także i te rozlewiska rzeczywiście mogłyby taki krajobraz nasuwać nam jak z lat minionych, jak z tego przedwiośnia chełmońskiego na przykład. Drodzy Państwo, skoro tak dużo wody, no to również te stosunki wodne troszeczkę lepsze.
Na naszych tutaj terenach, na terenach Lubelszczyzny jak najbardziej. Tutaj kilka czy kilkanaście lat wstecz były właśnie kłopoty z takimi mocno suchymi latami. Tej wody było brak. Natomiast już od kilku lat mamy jakąś poprawę w stosunkach wodnych tutaj, szczególnie w lesie. Jest to związane jak najbardziej ze wzrostem opadów, trochę z dużą pokrywą śnieżną w ciągu ostatnich zim. Ale również tutaj, tak jak tutaj na naszym leśnictwie, to warunki wodne poprawił nam wodny inżynier, taki naturalny inżynier.
Kto to był? Kim był ten inżynier? Kim jest tak naprawdę ciągle jeszcze także gdzieś na granicy lasów, łąk, pól, rzek oczywiście, czy innych jakichkolwiek cieków wodnych? 801 50 10 22, a także 81 743 7383. O jakim to inżynierze naturalnym mówi Piotr Krasnowski z leśnictwa Wolski Bór?
To warunki wodne poprawił nam wodny inżynier, taki naturalny inżynier.
Jak Państwo myślą, o co tutaj chodzi? Czy o ukształtowanie terenu, czy być może o działalność jakiegoś wyjątkowego zwierzęcia? lasmałpka.radiolublin.pl, bo bez wody tak naprawdę następuje osłabienie całych drzewostanów.
Pierwszym warunkiem takim właśnie do tych wszystkich klęsk, jeśli chodzi o żery, o wadzie, tak jak między innymi z kornikiem było, czy z przypłaszczkiem, czy z wieloma innymi, jest właśnie zaburzenie stosunków wodnych, osłabienie drzewostanu, a najprościej właśnie drzewostan osłabia się, najszybciej może nie najprościej, a najszybciej osłabia się właśnie w sytuacji zachwiania stosunków wodnych, szczególnie w starszych drzewostanach, kiedy one rosną tutaj od dziesiątków lat i ten poziom wód był w miarę stały, więc cały system korzeniowy, cała ta ryzosfera była przygotowana do poboru tej wody z odpowiedniej głębokości, wielkości. Każde zachwianie tych stosunków wodnych powoduje to, że no, całe drzewostany cierpią od suszy, a jeśli tylko się osłabiają, więc myśl przysłowia, że na pochyłe drzewo każda koza skacze, więc na takie osłabione drzewo oczywiście wszelkiego rodzaju owady, grzyby, wszystko zaczyna to atakować. Drzewo nie ma siły, żeby z tym walczyć, żeby to zwalczać, stąd wydzielanie się po suszu, stąd właśnie klęski po żerach owadzich.
Drodzy Państwo, o jakiegoż tutaj budowniczego, tego architekta tak naprawdę chodzi? Dzień dobry, Panie Piotrze.
Dzień dobry, witam.
Jak Pan myśli?
No oczywiście o bobra chodzi to.
Tak, oczywiście, że chodzi o tego gryzonia, o bobra, bóbr europejski. Myślę, że to już takie zwierzę, które coraz częściej możemy zaobserwować, choć z jednej strony jest skryte, ale z pewnością jego działalność gdzieś można zaobserwować. Czy w miejscu, w którym pan mieszka, też widać działalność bobrzą?
Tak, oczywiście, przyrzeca tam olszyny sami do Cina.
Rzeczywiście jest sprytny i całkiem sporo robi. I dobrego, i złego, prawda? Zależy, z której strony spoglądać. I tutaj też jak najbardziej również te kwestie związane z rolnictwem, czy także utrzymaniem łąk wchodzą w grę. Zwłaszcza, że jest go coraz więcej i nieźle sobie poczyna, prawda, ten bóbr?
No nieźle, nieźle. Nawet jak się drogami jedzie tutaj, taką wojewódzką 855, to dokładnie to widać, bo tu rzeka leży. Wzdłuż drogi, to widać jego działania z każdej strony.
A panie Piotrze, teraz w tym roku rzeczywiście troszeczkę więcej wody na polach, na łąkach? Jak pan to obserwuje?
Tak. Co tutaj za maseczka jest? Taki stan był.
Oby to wszystko sobie spokojnie wsiąkło, prawda? Oby się podwyższył ten stan wód gruntowych, a aby można było kontynuować na przykład prace rolne czy ogrodnicze, także te leśne jak najbardziej. Bardzo dziękuję Panie Piotrze za udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Dziękuję pięknie, pozdrawiam. I w takim razie przejdźmy już do odpowiedzi z ust Piotrka Krasnowskiego. Oczywiście podleśniczy leśnictwo Wolski Bór, teren nadleśnictwa Kraśnik, to tam między innymi widać działalność tego wodnego inżyniera.
To warunki wodne poprawił nam wodny inżynier, taki naturalny inżynier, a mianowicie pan Bóbr, który tutaj przywędrował, który tu czuje się dobrze, którego tu liczebność jest całkiem spora, który pobudował żeremia, pobudował tamy, ten poziom wód się podniósł, ten poziom wód dotarł z sąsiadującej nas tutaj rzeczki i rowów takich melioracyjnych, dotarł również do lasu. Oczywiście to, co tu na powierzchni jest nieporównywalne z tą wodą, która przemieszcza się pod powierzchnią ziemi właśnie dzięki wszelkiego rodzaju spiętrzeniom na naciekach wodnych wybudowanych przez bobry. I to jest taki bardzo pozytywny aspekt właśnie bytowania tego gatunku tutaj na naszym terenie.
W takim razie Państwo już mają jasność, zresztą to nie tylko teren Lasów Kraśnickich, ale całkiem sporo tej bobrzej działalności w wielu, bardzo wielu miejscach w całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. No i oczywiście te zdjęcia i te fotografie, jeśli chodzi o działalność bobrzą, czyli ponadgryzane pnie, często niesamowicie fantazyjnie, tak rzeźbiarsko, również można podziwiać wśród tych wszystkich, którzy ruszają w teren, nie boją się także wejść tam, gdzie być może niekoniecznie ścieżka leśna prowadzi, po to, żeby sfotografować takie, a nie inne ujęcie z tej działalności bobra europejskiego, drodzy Państwo. A my wędrujemy oczywiście po leśnictwie Wolski Bór i podziwiamy między innymi uprawę pochodną modrzewiową. Bardzo charakterystyczna nazwa, będziemy Państwu powolutku rozszyfrowywać, z czym mamy do czynienia.
Jesteśmy w miejscu, gdzie posadziliśmy uprawę pochodną modrzewiową. Uprawa pochodna pochodzi właśnie z, te sadzonki pochodzą z nasion, które zostały zebrane na plantacji nasiennej i generalnie są, że tak powiem, najlepszymi z najlepszych. Jakościowo będą i technicznie jakościowo najlepsze. I w przyszłości z nich właśnie będą pozyskiwane nasiona, aby znowu w sposób właśnie rzetelny odnowić znowu bardzo dobrej jakości pokolenie. Pochodna pochodzi z jak najlepszej jakości nasion. Dzielimy nasze drzewostany na gospodarcze drzewostany nasienne, w których pozyskujemy nasiona z drzew ściętych i wyłączone drzewostany nasienne, z których pozyskujemy nasiona z drzew stojących. To są właśnie nasiona znanego pochodzenia, jakościowo i technicznie najlepsze, tak zwane Mercedesy wśród sadzonek i nasion.
Starszy specjalista służby leśnej Barbara Zielińska, nadleśnictwo Kraśnik, drodzy Państwo, i tłumaczymy jeszcze, z czym wiąże się ta uprawa pochodna modrzewiowa.
Wyłączone drzewostany nasienne i gospodarcze drzewostany nasienne są w bazie zarejestrowane w leśnym materiale rozmnożeniowym. Ich pochodzenie jest udokumentowane, w pełni znane i muszą być sadzone w odpowiednich regionach nasiennych. Nie można ich przemieszczać. To nie jest modrzew z nadmorza. Wszystko po to, żeby właśnie dobór siedliska do gatunku był odpowiedni i żeby warunki wzrostu były idealne. W leśnictwie bardzo duży nacisk kładziemy na to, aby w lesie była różnorodność i zarówno popieramy tą sosnę, która właśnie na każdym siedlisku urośnie, jak i bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby było dużo drzew liściastych typu dąb, lipa, klon, brzoza. Modrzew jest również bardzo cennym gatunkiem dla nas, wnoszącym dużą bioróżnorodność do lasu i jest po prostu tu potrzebny, mile widziany i wspieramy go.
A to wsparcie to między innymi grodzenie owej uprawy pochodnej modrzewiowej, grodzenie przed działalnością dzikiej zwierzyny, zwłaszcza tą szczególną działalnością, jaką jest czemchanie.
To czemchanie, bo tak ta czynność urogacza się nazywa, właśnie bardzo chętnie czynią to na modrzewiu.
czemchanie, czyli o co chodzi, cóż to takiego jest. 801 50 10 22, także 81 743 7383 i właśnie szczególnie akurat modrzewie sobie do tego czemchania dzika zwierzyna wybrała i szczególnie sobie ceni. lasmałpka.radiolublin.pl. Wiele już takich ciekawych słówek z tego języka leśnego, z gwary łowieckiej, także jak najbardziej już udało nam się wprowadzić do naszego języka audycji Leśne Wędrowanie. Tym razem czemchanie. Cóż to takiego może być? lasmałpka.radiolublin.pl.
To czemchanie, bo tak ta czynność u rogacza się nazywa. Właśnie bardzo chętnie czynią to na modrzewiu.
Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.
To czemchanie, bo tak ta czynność u rogacza się nazywa. Właśnie bardzo chętnie czynią to na modrzewiu.
Czyli tak naprawdę cóż takiego robią poprzez to czemchanie, inaczej nazywane także osmykiwaniem. Cóż to może być, pani Krystyno? Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor i słuchacze. Moim zdaniem to czemchanie, tak jak jest z tego co wiem, to zwierzyna jeleniowata i nie tylko, obgryza te gałązki, to jest pierwsze, ale ona uderza o te drzewa, o tą korę, bije tak jakby tą korę i ta kora nam się osuwa. I to one, te zwierzęta robią w okresie godowym. To jest takie, właśnie drapią się po tej korze, czemchanie. Takie drapanie właśnie tym wszystkim. Ja jeszcze, pani redaktor, ja pamiętam z moich lat dziecięcych, to jest takie drapanie siebie i kory, uderzanie tymi rzeczami. Ale powiem coś takiego jeszcze, może to jest śmieszne, ale moja babcia już nieżyjąca, mówię, babciu, czego ty się tak o takie właśnie, nie o drzewa, ale takie framugi drewniane, takie boczne, takie różne rzeczy, mówię, tak jakby się drapała, nie drapisz, ona właśnie też tak właśnie coś podobnego mówiła, że ona się tak czemcha, coś mówi, drapania ona na tej inaczej nazywała i teraz sobie przypomniała, mówię, a po co mam je ktoś drapać, sama się podrapię.
I tutaj mamy po raz kolejny to połączenie naszych ludzkich zachowań i także tych zwierzęcych. Dziękuję bardzo, pani Krysiu. Dziękuję, bo jeszcze pan Adam czeka. Czy rzeczywiście tak do końca o to wszystko chodzi? Trochę nam się zdaje mylą te pojęcia związane z czemchaniem, ale też i ze spałowaniem. A to są dwie różne rzeczy, prawda, panie Adamie? Dzień dobry.
Dzień dobry. Troszkę się uśmiałem z wypowiedzi tej pani, ale to nic, to wszystko jest tak jak trzeba. Jeleń czy kozioł, czy nawet sarna szyją wyciera po korze, a tak jak leśniczy mówił, że mu pasuje bardzo modrzew. Jak nie jest zabezpieczony młody modrzew grubości palca, na przykład jak się posadzi, to on go zniszczy całkowicie. A jeszcze w dodatku wyciera rogi kozioł. Szczypuły wyciera. I to się dzieje właśnie w wietrzu, bo od połowy maja już kozioł jest do odstrzału selekcyjnych. Pamiętam to z czasów, jak z myśliwymi trochę się przemieszczałem po lesie. Także to wszystko zwierzyna robi. No i niszczy, wiadomo. Muszą drzewia zabezpieczać. Albo palikować w koło, albo teraz są takie środki, że on już tego nie robi. Trzeba malować. Jodłę się maluje, żeby sarnie nie zgryzały przyrostów. Także pozdrawiam pana Andrzeja, bo on bardzo ładnie opowiada.
Dziękujemy bardzo za te pozdrowienia, panie Adamie. Wszystkiego dobrego także dla pana. Tak, okazuje się, że jednak w ostatnich latach chyba najskuteczniejszą, choć najdroższą metodą jest właśnie grodzenie tak naprawdę upraw przed tymi różnymi szkodami od zwierzyny i tak jak pisze pani Monika, czemchanie to ocieranie porożem o korę drzew w celu pozbycia się z poroża owłosionej skóry, która swędzi i drapie, tak? tak? W wyniku czego drzew zostaje zdarta kora, głównie z młodych drzewek i ich właśnie gałęzi. Przy okazji także jest to takie nabieranie odpowiedniego kolorytu na to poroże. To też jest jeszcze kolejna ciekawa rzecz, ale będziemy o tym mówić tak, jak pan Adam powiedział, no już wtedy, kiedy przyjdzie czas na to wszystko, bo to jednak w odpowiednich porach roku, w odpowiednim kalendarzu tak naprawdę się dzieje. W takim razie już odpowiedź od Piotra Krasnowskiego, podleśniczy Leśnictwa Wolski Bór. Czym jest to czemchanie? Dlaczego trzeba się przed nim bronić?
Jest tak, że to nie jest tylko uszkodzenie jednoroczne, jak w przypadku zgryzów, że na przykład sadzonka, jak mówimy tutaj w lesie, wyjdzie spod pyska zwierzyny i wtedy jest już bezpieczna. Natomiast w przypadku uszkodzeń przez zwierzynę właśnie w tej formie uszkodzenia kory przy wycieraniu bądź parostków, bądź wieńców w przypadku jelenia, te uszkodzenia są bardzo długo, nawet do tych 15 czy nawet 20 lat wieku właśnie takiej uprawy, te szkody cały czas występują. W związku z tym właśnie to ogrodzenie, które tutaj widzimy, ma spełniać tą funkcję jak najdłużej. Będziemy oczywiście z czasem poprawiać te ogrodzenia tak, żeby było to szczelne i bezpieczne dla naszego modrzewia. No i liczymy na to, że dochowamy się tutaj takiej właśnie uprawy.
Trzymamy kciuki i patrzymy na tę ogrodzoną tak naprawdę całościowo uprawę pochodną, właśnie modrzewiową.
Tutaj mamy ogrodzoną uprawę pochodną modrzewia. Bardzo dobrze, że ten śnieg tutaj nam się roztapiał i zasili nam te sadzonki modrzewiowe na starcie wczesną wiosną w wilgoć. Mamy nadzieję, że ten pięknie posadzony tutaj modrzew nam nie wypadnie, że wszystko będzie tutaj się rozwijało tak jak powinno być, żebyśmy się doczekali takiego pięknego modrzewia, z którego kiedyś będziemy, oczywiście już nie my, ale nasi następcy będą pozyskiwać nasiona, żeby można było dalej sadzić las, żeby można było dalej rozmnażać tego modrzewia, żebyśmy się dalej doczekali pięknych drzewostanów modrzewiowych. To było sadzone wiosną ubiegłego roku. To jest 3-letni modrzew, także bardzo ładnie wyhodowany na szkółce. Tutaj posadziliśmy też w dobrych warunkach, więc ogrodzone, żeby nie było presji zwierzyny, bo modrzew jest takim gatunkiem, który bardzo chętnie jest uszkadzany przez sarny kozły w momencie nakładania poroża swojego, parostków, podczas zasychania scypułu, czyli tej zewnętrznej warstwy skórki, takiej pokrywającej nowo budowane poroże, parostki. W pewnym momencie proces wzrostu tych parostków ustaje, ta skórka zamiera i rogacz wyciera tą skórkę o różnego rodzaju drzewa, gałęzie, czasami również o ziemię. Natomiast modrzew jest takim ulubionym przez niego gatunkiem, w którym to czemchanie, bo tak ta czynność u rogacza się nazywa, właśnie bardzo chętnie czynią to na modrzewiu, ponieważ no jako gatunek iglasty posiadający żywicę, to bardzo mu odpowiada. Te kawałki skórki przyklejają się do tej żywicy. Łatwiej mu zedrzeć z tych nowo powstających parostków właśnie ten scypuł. I jeśli ma możliwość na przykład do wyboru kilka gatunków tych drzewek, to na pewno skorzysta z modrzewia. Dlatego to ogrodzenie, żebyśmy tutaj go zabezpieczyli w odpowiedni sposób przed presją zwierzyny.
Ale rozglądając się po tym właśnie terenie, na terenie leśnictwa Wolski Bór, Lasy Kraśnickie, przypomnę Państwu, rzeczywiście zaobserwowaliśmy, że z jednej i z drugiej strony są te grodzenia. Oczywiście prośba do pana leśniczego Piotra Krasnowskiego tak naprawdę o wytłumaczenie, dlaczego mamy z jednej i z drugiej strony ogrodzoną uprawę, a tutaj porobione tak jakby takie drogi przejścia. Oczywiście bez żadnego utwardzenia, ale jednak przejście jest.
Tak, mamy ten modrzew, tą uprawę pochodną w dwóch ogrodzonych kawałkach. Dlaczego w dwóch? Ano dlatego, że jest to dosyć spory obszar. Chodzi tutaj o ruchy migracyjne zwierzyny. Jeśli przegrodzimy, tak jak tu mamy w tym miejscu, od drogi leśnej praktycznie po koniec lasu w takim jednym ciągiem ogrodzeń, w przypadku zwierząt, które się przemieszczają czasami szybko, czasami biegną, czasami są gonione, wpadają w te uprawy, same się kaleczą, niszczą nam te ogrodzenia, więc zawsze staramy się zrobić to w ten sposób, żeby zostawiać puste miejsca, puste przestrzenie umożliwiające przemieszczanie się tej zwierzyny pomiędzy tymi ogrodzonymi uprawami.
Tak jak Państwo słyszą, chodzi o bezpieczeństwo dzikiej zwierzyny, chociaż ona i tak niestety w te ogrodzone uprawy wchodzi.
Tak, mimo wszystko oczywiście, że wchodzą. No tutaj my stosując tą siatkę taką jak jest, no zabezpieczamy tego modrzewia stricte przed sarną, stricte przed kozłem, bo tylko on tak naprawdę tutaj w tej uprawie modrzewowej może nam narobić szkód. Natomiast oczywiście no siatka też w 100% nie zabezpiecza przed dużymi ssakami kopytnymi. No łoś bez problemu sobie z miejsca taką siatkę przeskakuje w jedną i w drugą. W przypadku jelenia również czasami wybierają takie miejsca, gdzie tą siatkę da się nagiąć albo po prostu przeskoczyć, więc tak 100% ochrony oczywiście nie ma, natomiast no tak jak tutaj trzeba zwracać uwagę na to, żeby ta siatka cały czas była sprawna, nie była nigdzie przerwana, nagięta, no bo to powoduje, że właśnie te miejsca bardzo chętnie wykorzystuje zwierzyna, nawet już później, kiedy rozwinie się tutaj runo leśne i rośliny runa leśnego, to tu poza siatką jest już coś smacznego zjedzone, natomiast za siatką cały czas wabi, nęci, co też zwierzynę powoduje do tej chęci przekroczenia tej granicy i po prostu zjedzenia czegoś fajnego, które uchowało się na uprawie.
Zwłaszcza, że to ten zakazany owoc za ogrodzeniem, który być może smakuje o wiele lepiej, no bo wzrastał sobie przez nikogo niepokojony właśnie wśród tej ogrodzonej siatki. A teraz już razem z nami pan Dariusz z Lublina. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom, ulubieńców przyrody, bo chciałem tak przypomnieć, jest ostatni, można powiedzieć taki rzutem na taśmę, możemy przez internet zakupić budkę lęgową dla sikorki, dla jakiegoś rubelka, dla jakiegoś innego i polecam, bo to jest najpiękniejsze, że można w bliskości swojego otoczenia obserwować życie tych ptaków, one dają ogromną radość. Ja już od kilku lat mam na działce domek sikorek, gdzie te sikorki albo dwa lęgi, albo nawet trzy lęgi w roku potrafią wyprowadzić. Także to jest taki najfajniejszy moment, jak te młode sikoreczki wylatują i taka banda tych sikorek koczuje. Także nie trzeba żadnych zabiegów ochrony roślin. One wyzbierają do ostatniego robaczka. Żaden robaczek w promieniu tam przynajmniej chyba 30 metrów od budki nie ma szansy przeżyć.
Panie Dariuszu, proszę powiedzieć, dlaczego teraz uważa pan, że to jest ten ostatni moment, jeśli chodzi o ten kalendarz ornitologiczno-przyrodniczy, dlaczego trzeba to właśnie teraz zrobić, czyli dokonać zakupu owej budki lęgowej i jeszcze zwróćmy uwagę na te otwory w tych budkach, prawda, bo to jest szalenie ważne.
Ja polecam budkę typu Sokołowskiego. Jest kilka rodzajów. One mogą mieć też wzmocnienia takie, żeby dzięcioł nie rozbijał otworu wlotowego. Także jeśli ktoś jest na terenie, gdzie tam dzięcioł często zalatuje, to taka budka jest warta zakupu. I sposób wieszania, to też w internecie możemy odnaleźć filmy. Jest mnóstwo filmów o tych właśnie sposobach i zasadach wieszania tych domków. A dlaczego ostatni moment? Bo one po prostu zaczynają lęgi. Najlepszy moment jest na jesieni, kiedy one sobie odnajdą to miejsce potencjalne gniazdowania i zimują często. Także przyzwyczajane są, bo nie zawsze, jeśli powiesimy teraz, to ta budka nie zawsze musi być zasiedlona. Ona po prostu może być jeszcze w tym roku pusta, ale na pewno w przyszłym roku będzie, ale może nam się poszczęści, bo sikorki, jeśli nie mają miejsc, to one naprawdę są pierwszymi, które zasiedlają te wszystkie budki. Ja mam na swoim ogrodzie też miejsce, gdzie jest kurnik, gdzie taka deseczka jest przybita. Wystarczy deseczkę przybić i przez kilka lat był kopciuszek. Teraz kopciuszek został wyparty ze swojego gniazda, bo nowy gość nawet sobie nowego gniazda nie tylko korzysta z kopciuszkowego gniazda, to jest pleszka. Także oba ptaki są bardzo też pożyteczne, bardzo sympatyczne, a kopciuszek jest taki charakterystyczny, bo on w nocy nawet potrafi śpiewać, także bardzo przyjemnie jest, jak jest na przykład maj czy czerwiec, kiedy okna są pootwierane w nocy, kiedy śpiew tego ptaka nam umila życie.
Panie Dariuszu, a proszę powiedzieć, czy zdarzyło się panu znaleźć jakieś skarby podczas czyszczenia takich budek lęgowych? Ja miałam przyjemność uczestniczyć w takim czyszczeniu budek lęgowych dokonywanym przez leśniczych właśnie w okresie takiej późnej jesieni, tak? I tam naprawdę różnorakie skarby, ale też i między innymi przebywanie nie zawsze tych naszych fruwających skrzydlatych ptaszków, także w tych budkach możemy zaobserwować. Czy pan też coś takiego zauważył?
Ja klasyczne gniazda, bo co na wiosnę pod koniec tego trzeba usunąć stare gniazdo, tak, żeby one miały miejsce.
Tak, ale też chodzi o usunięcie tych wszystkich wirusów, bakterii, zarazków, też, prawda? Tak, jak najbardziej.
I można posypać troszeczkę solą, tam Marcin z lasu właśnie promuje takie zachowanie i sądzę, że to na pewno w jakiś sposób pomoże. Natomiast czytałem o srokach, że sroki lubią błyszczące przedmioty, że nawet czasami znajdowano pierścionki, że sroka potrafiła wlecieć przez otwarte okno do mieszkania, jeśli jakaś pani miała na stole gdzieś tam swoją biżuterię, potrafiły zabrać pierścionek i właśnie sobie w gnieździe swoim. To czytałem o takim zachowaniu sroka, ale sam nie spotkałem się.
Oczywiście, takie obserwacje też jak najbardziej. Proszę też uważać, bo często niestety te budki lęgowe lubią zasiedlać szerszenie, więc tak, podobno trzeba najpierw zapukać, żeby się przekonać, że tam jest cicho, pusto i po prostu bezpiecznie. Bardzo panu dziękuję za to przypomnienie i kolejne uwrażliwienie radiosłuchaczy. Dziękuję pięknie, panie Dariuszu. A razem z nami pani Zofia. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor, wszystkim słuchaczom. Chciałam powiedzieć, co wczoraj widziałam. No, jestem ogrodnikiem, przeżyłam trochę. I byliśmy w Zwoleniu i taką pogodą, no, znaczy pogodą, wieczorową porą, ale jeszcze nie wieczorową porą. I tam ja mąż tankował, ja przeszłam kawałeczek, bo trzeba było zaczekać. No i zobaczyłam łan przebiśniegów. W domu, znaczy w podwórzu widać było tam rękę ogrodnika kiedyś, bo wszystko to było tak i drzewka, ale w tej chwili już widocznie ktoś to zaniedbał niemiłosiernie, tak? No ale w dzień by tego nie zauważył, nawet by nie zwrócił uwagę, czy samochodem jadąc. No tysiące, tysiące tych przebiśniegów w tych listkach. No panie redaktor, to była taka pora, że to tak się rzucało w oczy, że no ja wiem, łan zawilców, łan przylaszczek, no ale jeszcze łanu przebiśniegów to nie widziałam.
Ach, jak to pięknie musiało wyglądać, bo niesamowicie kolorystycznie pani nam to tutaj opisała.
Tylko nie można było zdjęcia zrobić, no bo to mówię, to była taka jeszcze uliczna światła się gdzieniegdzie tam zaczynały zapalać. Mhm. I ta biel, no
trzeba ja tam nie wrócić nie sądziłam, z dobrym tak słonecznym światłem i zrobić zdjęcie. Bardzo pani dziękuję za ten obrazek piękny, no, plastyczny.
Ogólnie, no to cóż, róże bardzo źle przezimowały. Myślałam, że przemarzły, ale nie, grzyb je zjadł, bo było bardzo długo mokro. No i grzyb, to do listopada, w listopadzie grzyb zniszczył. No wszystko, lilijki, które o tę porę nie kwitły, kwitną, krokusy już przekwitają, to znaczy różne odmiany. No wiosna w pędzie, ale no ja też muszę przyfolgować, zdrówko se trochę.
Podratować trzeba i siebie, no i te róże, może jeszcze uda się cokolwiek ocalić. Trzymam kciuki za pani doświadczenie przyrodnicze i ogrodnicze i żegnamy się wraz z państwem tym naszym dzisiejszym efektem dźwiękowym czajki wywołanym przez jedną z naszych radiosłuchaczek. No i proszę pamiętać, że na świętego Kazimierza czajka znów do nas przybierza. Proszę obserwować już nie tylko żurawie, skowronki, ale też i te wiosenne czajki. Magdalena Lipiec Remek, dziękuję bardzo. O czajkach także porozmawiamy sobie za tydzień. Do usłyszenia.
Leśne wędrowanie. Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.